Witam Państwa, jest piątek, 18 września, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Po sprzeciwie kilkudziesięciu posłów PiS wobec piątki Kaczyńskiego dla zwierząt oraz zablokowaniu ustawy o bezkarności, kryzys w koalicji rządowej zaostrzył się. Rząd jest na krawędzi rozpadu i ogłoszenia przyspieszonych wyborów. Dziś w nocy w głosowaniu nad ustawą o zwierzętach 38 posłów klubu PiS wbrew partyjnej dyscyplinie zagłosowało przeciw. Wśród nich minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oraz wszyscy posłowie Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Z porozumienia Jarosława Gowina 15 posłów wstrzymało się od głosu. Za ustawą była tylko Jadwiga Emilewicz. Wczoraj kierownictwo PiS zapowiadało kary za złamanie dyscypliny. I dziś te groźby wprowadzono w życie. Decyzją Jarosława Kaczyńskiego 15 posłów Prawa i Sprawiedliwości zostało zawieszonych w prawach członka partii.
W tym momencie zawieszeni są ci posłowie, członkowie Prawa i Sprawiedliwości, co do których nie mamy wątpliwości, lub oni sami przyznają, że w sposób intencjonalny postanowili zlekceważyć zalecenia kierownictwa partii. To ich prawo, ale również, jak wiemy, nie od dziś, wolna wola wiąże się z odpowiedzialnością. Każda decyzja ma swoje konsekwencje i nasi koledzy doskonale wiedzieli, jakie konsekwencje wchodzą w grę.
Wczoraj zawieszono również rozmowy koalicyjne dotyczące rekonstrukcji rządu. Głównym punktem niezgody między Solidarną Polską i Prawem i Sprawiedliwością jest proponowana ustawa dająca w praktyce bezkarność urzędnikom, którzy przekroczyli uprawnienia przeciwdziałając epidemii COVID-19. Portal Onet donosił, że premier Morawiecki we wtorek postawił przyjęcie ustawy jako warunek brzegowy trwania koalicji Zjednoczonej Prawicy. Na to jednak nie chciał się zgodzić Zbigniew Ziobro. RMF FM informuje, że nieoficjalnie w otoczeniu premiera mówi się o dymisji ministra Ziobry w przyszłym tygodniu. Na te doniesienia ostro odpowiedział Janusz Kowalski z Solidarnej Polski.
Jakakolwiek próba odwołania ministra sprawiedliwości oznacza wybory. Wybory, które są prezentem dla Platformy Obywatelskiej. Wybory, które są prezentem dla LGBT. Wybory, na które czekają mafie lekowe, mafie paliwowe, które przez 5 ostatnich lat były zwalczane. Na to, szanowni państwo, nie ma naszej zgody. My, jako lojalny koalicja Prawa i Sprawiedliwości i Porozumienia Jarosława Gowina, w każdym momencie jesteśmy gotowi do rozmów. Ale jest czerwona linia. Tą czerwoną linią jest nasz sprzeciw wobec ustawy o bezkarności urzędników. Nie ma zgody na to, aby zasada równości wobec prawa była naruszana. To jest credo pana ministra Zbigniewa Ziobry. I nigdy, nikt nas nie przymusi do tego, abyśmy złamali lojalność wobec naszych wyborców. Nikt nas nie przymusi również do tego, abyśmy złamali swoje własne zasady. Nie ma zgody na to, aby nie było równości wobec prawa. I to jest stanowisko Zbigniewa Ziobro, które zostało wypowiedziane w czasie negocjacji. Szanowni Państwo, te negocjacje, które toczyły się w zasadzie w środę, były zakończone. Na jedną rzecz się nie zgodziliśmy. Na bezkarność dla urzędników.
Dziś rano szef klubu PiS Ryszard Terlecki stwierdził, że koalicja już praktycznie nie istnieje. Wygląda na to, oczywiście nie przesądzajmy, w polityce różne rzeczy są możliwe i wiele jeszcze może się zdarzyć, ale w tej chwili sytuacja jest taka, że praktycznie koalicja nie istnieje i konsekwencje tego będą oczywiście także, jeśli chodzi o stanowiska w rządzie, powiedział Terlecki. Marek Suski w Polsacie, zapytany o ministra Ardanowskiego, stwierdził: sądzę, że biurko powinien mieć spakowane. Zastępca rzecznika prasowego PiS stwierdził, że źródłem kryzysu w koalicji nie jest ustawa o zwierzętach. Podkreślił, że przyczyna jest głębsza.
Źródłem dzisiejszych niejasności w koalicji Zjednoczonej Prawicy nie jest ustawa o ochronie zwierząt. To jest tylko temat, który pokazał, że również w tej warstwie aksjologiczno-moralnej, takiej bardzo podstawowej dla uprawiania polityki, być może istnieje pewna różnica poglądów, jeśli chodzi o nas i część naszych koalicjantów. To, co mówili już dzisiaj niektórzy nasi koledzy, trudno nam sobie wyobrazić, żeby ważne funkcje publiczne, zwłaszcza związane z wymiarem sprawiedliwości, pełnili ludzie, którzy godzą się na nieuzasadnione, niczym nieuzasadnione, poza żądzą zysku. I mówię tu o negatywnie pojmowanej chęci zarobkowania, okraszone cierpieniem zwierząt. To jest kwestia dużo głębsza. Koalicja może działać wtedy, kiedy wszystkie tworzące ją podmioty mają wspólny cel, kiedy zgadzają się działać razem w tym i iść w tym samym kierunku, kiedy nie próbują poza koalicją czy wbrew partnerom koalicyjnym forsować swoich odrębnych koncepcji.
Co dalej z rządem? Jak mówi wicerzecznik PiS, możliwości są różne, a decyzje będą podjęte w najbliższych dniach.
Są możliwe różne scenariusze, które przewiduje polska konstytucja. Jest możliwość istnienia rządu mniejszościowego. Wybory są również zawsze jedną z opcji w polityce. Decyzje co do przyszłości koalicji podejmie, przynajmniej ze strony Prawa i Sprawiedliwości, podejmie kierownictwo naszej partii w ciągu najbliższych dni.
Ryszard Terlecki zapowiedział, że w poniedziałek zbierze się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości i rozstrzygnie, jakie będą kroki w najbliższych dniach. Dlaczego koalicja trzeszczy w szwach? Czy Jarosław Kaczyński się potknął i straci władzę w Polsce? O tym mówił dziś w Idź Pod Prąd na żywo pastor Paweł Chojecki.
W PRL-u był taki czas, mniej więcej 10-letni, to tak można sobie prześledzić historię PRL i tam plus minus tam parę lat, ale około 10 lat jest taki cykl. Wchodzi pierwszy sekretarz, jest zachwyt, nie? Potem jest jakaś taka stagnacja, no a potem wszyscy tylko myślą, jak tego sekretarza wywalić. Wszyscy już mają go dość i czekają na jakąś kolejną dobrą zmianę. Nie? I wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość właśnie weszło w ten etap, że już wszyscy mają Kaczyńskiego dość. To przecież mówią w kuluarach jego posłowie, dość, że tak powiem, szeroko, nie? Krytykują go. Część najodważniejszych, bo to trzeba powiedzieć, że wiele ryzykują, najodważniejszych zbuntowała się przy tych głosowaniach, ale też zrobiłem taką krótką sondę wśród swoich znajomych w polityce i wszyscy tu jednogłośnie, no już żeby ten Kaczyński wreszcie odszedł, nie? Że to już niezależnie od tego, co on teraz zrobi, powie i tak dalej, to już ludzie mają go z różnych powodów dość. Często sprzecznych. Jedni będą go za ten lewacki kierunek, inni za jakieś tam, wiecie, katolickie odchylenie, ale już po prostu ta kula śniegowa, takiej, można powiedzieć, zmęczenia, niechęci, czy niekiedy nienawiści u niektórych do Jarosława Kaczyńskiego, myślę, że osiągnęła jakiś taki próg, którego już nie można lekceważyć, że teraz już te wydarzenia pójdą w kierunku jakiegoś nowego rozdania, być może nowych wyborów.
A jak będzie wyglądać to nowe rozdanie? Jak ukształtuje się scena polityczna, jeśli dojdzie do rozpadu PiS?
Ja teraz widać, że tu nastąpi raczej dekompozycja tego na takie bardzo, powiedzmy, katolicko-konserwatywne środowisko księdza Tadeusza Rydzyka, którego, no tak wychodzi mi, że zasili właśnie pan minister Ziobro i pan minister Ardanowski, no razem z tymi ludźmi, którzy walczą o swoje przetrwanie, czyli z hodowcami futer i sporą częścią rolników. No a teraz pytanie o pana Gowina. Z jednej strony, no to jest przecież środowisko bardzo bliskie Platformie Obywatelskiej. Platforma wydaje się, że straciła też rację bytu, że ten zdeczak PiS-Platforma przestanie istnieć w tym momencie, czyli prawdopodobnie i Platforma ulegnie jakiemuś rozpadowi i być może tu wokół Gowina, nie wiem czy sam Gowin, ale wokół Gowina może powstać jakaś taka partia, powiedzmy, liberalna.
Jarosław Brudziński na Twitterze radził Solidarnej Polsce i Porozumieniu: jeżeli nasi koalicjanci chcą mieć głos decydujący w Sejmie, to niech wygrają wybory tak jak Jarosław Kaczyński. Być może już niedługo będą mieli okazję. Wczoraj Sejm przyjął także ustawę, która nakaże spisać wszystkie piece i kotły w Polsce. Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz innych ustaw przewiduje stworzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków. Właściciele i zarządcy budynków będą musieli złożyć w samorządach deklaracje o posiadanych urządzeniach grzewczych. takich jak kotły gazowe, kotły na paliwa stałe, piece kaflowe czy kuchnie węglowe. Wszystkie dane zostaną zgromadzone w centralnej ewidencji. Ponadto nowelizacja wprowadza szereg działań mających wspierać program Stop Smog oraz program Czyste Powietrze. Resort Zdrowia poinformował dziś o 17 ofiarach śmiertelnych COVID-19. Najmłodsza ofiara to 60-letnia kobieta z Lublina. Wczoraj z powodu COVID-19 w Polsce zmarło 16 osób, w środę 10. W sumie w Polsce zmarło już 2270 zakażonych osób. Resort poinformował dziś o 757 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Wczoraj potwierdzonych przypadków było 837. Najwięcej zakażeń wykryto w województwie małopolskim, mazowieckim i łódzkim. Na całym świecie odnotowano do tej pory 951 tysięcy zgonów osób zakażonych chińskim koronawirusem. Chińska wirusolog opublikowała raport dowodzący, że koronawirusa stworzono sztucznie. Li Mengjian, wirusolog z Chin, która uciekła do Stanów Zjednoczonych, opublikowała raport, w którym przedstawiła dowody na to, że koronawirus z chińskiego miasta Wuhan został opracowany w laboratorium. Li Mengjian już w lipcu twierdziła, że posiada dowody na to, że koronawirus został stworzony przez człowieka. W rozmowie z hiszpańskim dziennikiem El Mundo mówiła, że targ w Wuhanie nie jest źródłem koronawirusa. Podobnie jak żadne dzikie zwierzę nie jest pośrednikiem w drodze zakażenia. Koronawirus nie wywodzi się z przyrody. W środę w rozmowie z amerykańską telewizją Fox News Li Mengjian nazwała koronawirusa Frankensteinem, którego chińscy komuniści celowo wypuścili, by wyrządzić wielką krzywdę światu. W raporcie opracowanym we współpracy z grupą naukowców Li Mengjian oświadczyła, że na łamach czasopism naukowych dochodziło do cenzury artykułów. Publikowane były tylko te stwierdzające naturalne pochodzenie wirusa. W raporcie omówione są kwestie dotyczące cech genomu i struktury wirusa, które wskazują na ręczną modyfikację. Przedstawiona została także prawdopodobna ścieżka laboratoryjnego stworzenia SARS-CoV-2, której kluczowe etapy są poparte dowodami obecnymi w genomie wirusa. Według autorów raportu wirus od początku był idealnie dostosowany do atakowania i przenoszenia się między ludźmi. Wskazano na specjalną strukturę białka obecnego w wirusie, która zwiększa zakaźność wirusa, a która jest nieobecna w naturze. Naukowcy wykazali także, że sekwencja genomu SARS-CoV-2 jest podejrzanie podobna do sekwencji koronawirusa nietoperza odkrytego przez laboratoria wojskowe III Wojskowego Uniwersytetu Medycznego w chińskim mieście Chongqing i Instytutu Badawczego Medycyny Dowództwa Nankinu. Po publikacji raportu Twitter zawiesił konto wirusolog Li Mengjian. Na jej koncie widnieje napis, że zostało ono zawieszone za łamanie regulaminu Twittera. Wysoki amerykański urzędnik odwiedza Tajwan. Keith Krach, podsekretarz stanu USA do spraw gospodarczych, rozpoczął wczoraj wraz z delegacją wizytę na Tajwanie. Tajwańskie media podają, że Krach jest pierwszym tak wysoko postawionym urzędnikiem amerykańskiego Departamentu Stanu, który składa wizytę na Tajwanie po 1979 roku, kiedy Stany Zjednoczone uznały komunistyczną partię Chin za legalny rząd chiński. Krach spotkał się dzisiaj z prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen, a jutro ma wziąć udział w uroczystościach żałobnych pierwszego prezydenta Tajwanu wybranego drogą demokratycznych wyborów, Li Teng-hui. Departament Stanu USA w oświadczeniu na temat wizyty Kracha stwierdził: Stany Zjednoczone wyrażają uznanie dla dziedzictwa prezydenta Li, kontynuując nasze silne więzi z Tajwanem i jego żywą demokracją poprzez wspólne wartości polityczne i gospodarcze. Ministerstwo Spraw Zagranicznych komunistycznych Chin wysłało do Waszyngtonu formalny protest przeciwko wizycie amerykańskiego podsekretarza stanu na Tajwanie. Zapowiedziało, że Pekin podejmie odpowiednie kroki w reakcji na działania USA. Stany Zjednoczone postawiły w stan oskarżenia 5 obywateli Chin i 2 Malezyjczyków, którym zarzuca się ataki hakerskie na ponad 100 podmiotów. Amerykański Departament Sprawiedliwości podał w środę, że wśród zaatakowanych znajdują się podmioty zarówno amerykańskie, jak i pochodzące z innych państw. Są to m.in. firmy telekomunikacyjne, uczelnie, think tanki, konta prodemokratycznych aktywistów z Hongkongu. Malezyjczycy zostali zatrzymani przez władze Malezji. Departament Sprawiedliwości USA poinformował, że większość oskarżonych obywateli chińskich przebywa obecnie w Chinach. Zastępca prokuratora generalnego Jeffrey Rosen powiedział w oświadczeniu: Departament Sprawiedliwości wykorzystał wszelkie dostępne narzędzia do zatrzymania nielegalnych włamań do komputerów i cyberataków dokonywanych przez tych chińskich obywateli. Niestety Komunistyczna Partia Chin wybrała inną drogę, aby uczynić Chiny bezpiecznymi dla cyberprzestępców, o ile atakują oni komputery poza Chinami i kradną własność intelektualną pomocną dla Chin. Parlament Wielkiej Brytanii zbada sprawę współpracy brytyjskich firm z chińskimi obozami koncentracyjnymi. Brytyjski parlament wszczął w środę dochodzenie w sprawie powiązań biznesowych Wielkiej Brytanii z chińskimi obozami w chińskiej prowincji Xinjiang. Głównym obiektem śledztwa mają być brytyjskie firmy, które podejmują współpracę z chińskimi producentami z prowincji Xinjiang, którzy wykorzystują przymusową pracę osób więzionych w obozach koncentracyjnych. Dochodzenie prowadzone będzie przez Komisję Spraw Zagranicznych Izby Gmin, która zbada także, w jaki sposób można będzie wzmocnić mechanizmy zapobiegania okrucieństwom rządu chińskiego wobec prześladowanych Ujgurów. 8 września 135 posłów brytyjskich podpisało się pod listem do ambasadora Chin w Wielkiej Brytanii. Posłowie wyrazili w liście głębokie zaniepokojenie sytuacją w Xinjiangu. Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą do wstrzymania budowy gazociągu Nord Stream 2. Parlament Europejski przyjął dziś rezolucję w sprawie próby zabójstwa Aleksieja Nawalnego. W głosowaniu nad rezolucją udział wzięło 688 eurodeputowanych. Za rezolucją zagłosowało 532. Wśród proponowanych w rezolucji działań państw Europy w reakcji na otrucie Nawalnego znajduje się m.in. zablokowanie budowy gazociągu Nord Stream 2. Inne propozycje obejmują międzynarodowe śledztwo z udziałem m.in. Unii Europejskiej, ONZ i Rady Europy, dalsze izolowanie Rosji na arenie międzynarodowej, opracowanie europejskiej listy Magnickiego, na której znajdą się osoby i firmy odpowiedzialne za podtrzymywanie reżimu rosyjskiego, a także przyjęcie strategii współpracy z dysydentami, organizacjami pozarządowymi, niezależnymi mediami i organizacjami społecznymi. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 19:00. Życzę miłego weekendu.